Rozdział pierwszy. Czy wierzysz w to, co mówi Biblia? Czy naprawdę wierzysz w to, co mówi Biblia? Może się to wydawać pytaniem dość nietypowym, biorąc pod uwagę fakt, że występuje w książce, po którą sięgną najpewniej głównie osoby wierzące. Myślę jednak, że jest on uzasadniony. Biblia opisuje wiele niezwykłych wydarzeń, w które ciężko jest nieraz uwierzyć, zwłaszcza nam, ludziom żyjącym w świecie nowożytnym. Nie mówię tutaj o tych najważniejszych kwestiach wiary, jak to, czy Jezus był Bogiem, który zstąpił na ziemię, umarł na krzyżu, a następnie powstał z martwych. Nie mam również na myśli historii pełnych cudów, takich jak wyjście Izraelitów z Egiptu, gdy Bóg przeprowadził ich przez Morze Czerwone. Większość chrześcijan z pewnością przyznałaby, że wierzy w to, że te wydarzenia miały miejsce. W końcu, jeśli nie wierzysz w Boga i Jezusa oraz ich cudotwórczą moc, jaki jest sens nazywania siebie chrześcijaninem? Mam raczej na myśli te mniej znane historie, pełne ponadnaturalnych zdarzeń i duchowych istot. Napotykasz je od czasu do czasu na kartach Biblii, jednak rzadko słyszysz o nich w kościele. Oto jeden z przykładów. W pierwszej Księdze Królewskiej znajdujemy historię o zepsutym królu Izraela Achabie. Chce on połączyć swoje siły z królem Judy, aby wspólnie zaatakować miasto Ramot w Gileadzie. Król Judy chce jednak uzyskać wzgląd w przyszłość. Chce wiedzieć, co się wydarzy, jeśli zaatakują. Pytają o to proroków króla Achaba i uzyskują jednogłośne poparcie. Obaj królowie zdają sobie sprawę z tego, że mówią oni dokładnie to, co Achab chce usłyszeć. Decydują się więc zapytać o zdanie innego proroka, człowieka o imieniu Micheasz. Proroctwo Micheasza okazuje się nie sprzyjać planom Achaba. On zaś rzekł: słuchaj przeto słowa Pańskiego. Widziałem Pana siedzącego na swoim tronie, a cały zastęp niebieski stał przy nim, po jego prawicy i po lewicy. A Pan rzekł: kto zwiedzie Achaba, aby wyruszył i poległ w Ramot Gileackim? I jeden mówił to, a drugi owo. Wtedy wystąpił duch i stanął przed Panem i rzekł: ja go zwiodę. A Pan rzekł do niego: w jaki sposób? A on odpowiedział: wyjdę i stanę się duchem kłamliwym w ustach wszystkich jego proroków. Wtedy on rzekł: tak, ty go zwiedziesz, ty to potrafisz. Idź więc i uczyń tak. Otóż teraz włożył Pan ducha kłamliwego w usta tych wszystkich twoich proroków. Pan zapowiedział tobie nieszczęście. Czy widzisz, czego oczekuje tutaj od ciebie Biblia? Wierzę w to, że Bóg spotyka się z grupą duchowych istot, aby decydować o tym, co dzieje się na ziemi. Czy naprawdę mamy wierzyć w tę historię? Poniżej zamieszczam inny fragment pochodzący z listu Judy. Aniołów zaś, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma w wiecznych pętach w ciemnicy na wielki dzień sądu. Bóg zesłał grupę aniołów do podziemnego więzienia. Naprawdę? Tak jak wspomniałem wcześniej, Biblia opisuje wiele dziwnych wydarzeń, w szczególności dotyczących niewidzialnego, duchowego świata. Większość chrześcijan nie ma żadnych problemów z wiarą w mniej kontrowersyjne, przynajmniej w chrześcijańskich kręgach, prawdy dotyczące sfery duchowej, jak to, kim był i czego dokonał Jezus. Jednak fragmenty takie jak te przytoczone powyżej sprawiają, że czują się z nimi dość niekomfortowo. W wyniku tego ignorują je. Z tego typu zachowaniem miałem okazję spotkać się osobiście. Przez pewien czas uczęszczaliśmy z żoną do kościoła, w którym pastor głosił akurat serię kazań w oparciu o pierwszy list Piotra. W dniu, w którym według planu miał głosić z pierwszego listu Piotra rozdziału 3, wersetów 18-22, wyszedł przed mównicę i powiedział: pominiemy te wersety, są zbyt dziwne. Fragment, który był dla niego zbyt dziwny, to wersety odwołujące się do świata ponadnaturalnego, które nie dały się pogodzić z jego teologią. Przyjrzyjmy się im bliżej. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga, w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. W nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu, które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest 8 dusz, ocalało przez wodę. Kim były te duchy? Gdzie zostały uwięzione? Wspomniany wcześniej pastor albo nie znał odpowiedzi na te pytania, albo była ona dla niego zbyt niewygodna. Stwierdził więc, że najlepiej będzie zignorować te wersety. Jako biblista nauczyłem się, że te dziwne dla nas fragmenty, jak i inne mało znane lub trudne do zrozumienia części Pisma, są tak naprawdę bardzo ważne. Udzielają nam cennych informacji o Bogu, świecie niewidzialnym oraz o naszym własnym życiu. Wierz mi lub nie, ale gdybyśmy byli ich naprawdę świadomi i rozumieli, co one oznaczają, zmieniłoby to sposób, w jaki myślimy o Bogu, o sobie nawzajem, o tym, dlaczego tutaj jesteśmy i dokąd tak naprawdę zmierzamy. W pierwszym liście do Koryntian apostoł Paweł wyraża swoje niezadowolenie związane z zachowaniem niektórych wierzących, którzy rozwiązywali swoje kwestie sporne przed sądami. W jego oczach była to strata czasu i energii, jak również przedstawianie światu wiary i Kościoła w złym świetle. W swoim liście dziwi się ich zachowaniu. Czy naprawdę nie zdajecie sobie sprawy, że będziecie kiedyś sądzić świat? Czy nie rozumiecie, że będziecie panować nad aniołami? Sądzić świat? Panować nad aniołami? To, o czym mówi Paweł w tym niejasnym dla nas wersecie, może naprawdę odmienić twoje myślenie i sposób życia. Biblia pokazuje nam, że działania istot duchowych są powiązane z naszym życiem i przeznaczeniem. Pewnego dnia będziemy sądzić świat. Będziemy panować nad aniołami, tak jak opisuje to Paweł. Wyjaśnię to bardziej szczegółowo w dalszej części książki. Powodem, dla którego Paweł napisał te słowa do Koryntian, jak również i do nas, jest sedno historii opisanej w Biblii. Historii o Bogu, który stworzył ludzkość, pragnąc, aby stała się częścią jego niebiańskiej rodziny. Nie jest przypadkiem, że Biblia używa terminów zapożyczonych z relacji rodzinnych, odwołujących się do współdzielenia domu czy wspólnej pracy. Ma to odzwierciedlać wspólnotę między Bogiem, Jezusem, wszelkim stworzeniem niewidzialnym i wierzącymi, takimi jak ty i ja. Bóg chce, aby ludzkość była częścią jego rodziny i mogła uczestniczyć z nim w panowaniu nad stworzeniem. Wszyscy dobrze znamy słowa jak w niebie, tak i na ziemi, które znaleźć możemy w modlitwie pańskiej. Od samego początku Bóg chciał, aby jego ludzka rodzina żyła razem z nim w doskonałym świecie, razem z rodziną, którą już posiadał, z jego niebiańskim zastępem. To właśnie na tej historii koncentruje się ta książka, jak również Biblia sama w sobie. Jest to opowieść o Bożym celu, sprzeciwie wobec niego ze strony mocy ciemności oraz o ich porażce i naszym ostatecznym zwycięstwie w przyszłości. Nie możemy w pełni zrozumieć dramatu rozgrywającego się w biblijnej historii, jeśli nie uwzględnimy wszystkich aktorów biorących w niej udział, włączając w to istoty ponadnaturalne. Chociaż są one jej nieodłączną częścią, bardzo często bywają przez nas pominięte. Członkowie Bożego Zastępu nie są jedynie drugorzędnymi postaciami niezwiązanymi z historią rodzaju ludzkiego. Przeciwnie, niejednokrotnie odgrywają w niej kluczową rolę. Współczesny czytelnik Biblii często omija fragmenty, w których występują te istoty, bez próby zagłębienia się w to, jak świat duchowy przeplata się z naszym własnym. Zrozumienie zagadnień, które opisuję w tej książce, zajęło mi kilkanaście lat. Chciałbym się podzielić z wami owocami tych wieloletnich badań. Wróćmy jednak do pytania, które zadałem na samym początku. Czy naprawdę wierzysz w to, co mówi Biblia? Od tego wszystko się zaczyna. Sama wiedza o tym, co Biblia mówi o świecie duchowym i o jego związku z twoim życiem, nic ci nie da, jeśli i tak w nią nie wierzysz. W drugiej Księdze Królewskiej, rozdziale 6, wersety 8-23, prorok Elizeusz wpada po raz kolejny w tarapaty. Rozgniewany król Aramu wysyła przeciw niemu wojsko, aby otoczyło jego dom. Widząc to, jego sługa wpada w panikę, na co Elizeusz odpowiada mu: nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. Zanim jednak sługa zdążył wyrazić jakikolwiek sprzeciw, Elizeusz odmawia krótką modlitwę: Panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. Bóg od razu na nią odpowiada: i otworzył Pan oczy sługi i przejrzał, a oto góra pełna była koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. Modlitwa Elizeusza jest moją modlitwą za ciebie. Niech Bóg otworzy twoje oczy tak, aby na zawsze odmieniło to sposób, w jaki myślisz o Biblii.